Dzień dobry, witam Was w programie zdrowotnym. Małgorzata Kubicka-Frączek, lekarz. A dzisiejszy wykład jest odpowiedzią na pytanie, jak podwyższyć poziom dobrego cholesterolu. A zatem, czym jest dobry cholesterol? Jest on produkowany w wątrobie i nie wchłania się bezpośrednio do krwi z pokarmów. Cała grupa cholesterolu dobrego, czyli tego HDL cholesterolu, jest niejednorodna, czyli składa się ona tak naprawdę z sporej ilości różnych cząsteczek i w badaniach naukowych nie do końca wiadomo, które z tych odmian działają przeciwmiażdżycowo. Jeśli chodzi o nazwę, dobry cholesterol ma taką nazwę ze względu na swoją funkcję. Mianowicie jego zadaniem jest transport, czyli zabieranie cholesterolu, poproszę pierwszy slajd, ze ściany tętnic do wątroby z powrotem i tam w wątrobie dobry cholesterol jest, oddaje cholesterol ze ścianek tętnic, który to cholesterol jest zamieniany na kwasy żółciowe. Kwasy żółciowe, które są potrzebne do emulgacji spożywanych przez nas tłuszczów. W badaniach populacyjnych osoby, które mają wysoki poziom tego dobrego cholesterolu, mają wyraźnie mniejsze ryzyko chorób układu krążenia i mniej ostrych incydentów wieńcowych. I z drugiej strony te osoby, które mają niski poziom dobrego cholesterolu, mają większe ryzyko chorób układu krążenia i więcej incydentów wieńcowych. Więcej ostrych zdarzeń, jeśli chodzi o choroby układu krążenia. I im ten poziom dobrego cholesterolu jest niższy, tym ryzyko rozwoju miażdżycy czy incydentów chorób układu krążenia jest wyższe. A zatem stężenie dobrego cholesterolu działa ochronnie i zmniejsza ryzyko rozwoju miażdżycy. Co nie znaczy, że osoby, które mają wysoki poziom dobrego cholesterolu, absolutnie nigdy w życiu nie będą miały miażdżycy. Niestety organizm nasz, i nie tylko organizm, cały świat, nie jest aż tak zero-jedynkowy i nie możemy powiedzieć, że na przykład osoba, która ma odpowiedni czy wyższy poziom dobrego cholesterolu z pewnością nie będzie miała miażdżycy. Tak jak nie możemy powiedzieć, że osoba, która ma niski poziom cholesterolu całkowitego z pewnością na miażdżycę nie zachoruje. Również nie możemy powiedzieć, że te osoby, które mają albo że tylko te osoby, które mają wysoki poziom złego cholesterolu, tego najgorzej rokującego, jeśli chodzi o ryzyko chorób układu krążenia, że jeśli będą nie tylko te osoby, które mają wysoki poziom złego cholesterolu, będą miały choroby układu krążenia. Cały nasz organizm ma całą masę różnych zależności i szczególnie jeśli chodzi o choroby cywilizacyjne, a choroby układu krążenia należą do chorób cywilizacyjnych, są to choroby wieloczynnikowe, czyli usunięcie tylko jednego czynnika, nawet jeśli poprawimy tylko cholesterol, nie znaczy, że automatycznie usuwamy tą chorobę, czyli pozbywamy się na przykład miażdżycy czy choroby wieńcowej. Co zatem można zrobić, żeby podwyższyć poziom dobrego cholesterolu? Pierwsze pytanie z reguły jest takie, czy jest na to jakiś lek. Otóż leku, który by wybiórczo podwyższał poziom dobrego cholesterolu, nie ma. Większość leków, które są stosowane, głównie działa na poziom LDL cholesterolu, czyli obniża ten poziom złego cholesterolu. Owszem, one czasami jako pewien skutek dodatkowy nieco podwyższają poziom dobrego cholesterolu, ale nie jest to ich działanie główne, ani nie jest to działanie wybiórczo nakierowane na poziom dobrego cholesterolu. Te leki, które obniżają zły cholesterol, oczywiście zmniejszają ryzyko chorób układu krążenia, zmniejszają ryzyko miażdżycy i zmniejszają ryzyko ostrych incydentów wieńcowych. Dlaczego zmniejszają ryzyko chorób układu krążenia? W poprzednim wykładzie mówiłam Wam na temat tego, jak istotny jest stosunek cholesterolu całkowitego do cholesterolu dobrego. I drugi wskaźnik dotyczący ryzyka chorób układu krążenia to jest stosunek dobrego cholesterolu do cholesterolu złego. U osób, które mają duże problemy, jeśli chodzi o miażdżycę czy o choroby układu krążenia, z reguły ten stosunek jest mniejszy niż 1 do 3 do 1 do 2. Wynosi on często 1 do 5, 1 do 7, do 8. I oczywiście w związku z tym leki, jeśli zmniejszają poziom LDL cholesterolu, będą automatycznie poprawiać nam ten wynik, a zatem będą zmniejszać ryzyko chorób układu krążenia. Ale jest to działanie lekiem, działanie, które ma również swoje skutki uboczne, czasami niebagatelne. Natomiast chciałabym, żebyśmy zwrócili uwagę na postępowanie niefarmakologiczne, ponieważ szczególnie w przypadku chorób cywilizacyjnych jest ono o wiele istotniejsze i o wiele lepsze efekty osiąga się przez działania niefarmakologiczne. Jeśli chodzi o działanie niefarmakologiczne, zwróćmy uwagę na pierwszy czynnik. Jest to wątroba. Wspomniałam Wam, że cholesterol HDL jest produkowany w wątrobie, a zatem wszelkie schorzenia, wszelkie niedomogi, które dotyczą wątroby, będą się przekładały na ilość i co ważniejsze, jakość tego dobrego cholesterolu, czyli HDL cholesterolu. A zatem nie tylko chodzi o to, że może być jego ilość mniejsza. Często tak jest, ale czasami poziom cholesterolu dobrego jest akceptowalny. Natomiast okazuje się, że jego jakość, jego funkcja, przez to, że choroba, że wątroba jest chora, jest upośledzona. Czyli taki dobry cholesterol, mimo że jak będziemy badać sobie we krwi lipidogram, on będzie w granicach normy, będzie powiedzmy powyżej 50, ale jego zdolność do odbierania cholesterolu ze ścian tętnic i transportowania ich do wątroby będzie upośledzona. A zatem poziom cholesterolu będziemy mieli całkiem niezły, a mimo to będzie nam się rozwijała miażdżyca, mogą nam się rozwijać choroba wieńcowa czy inne ostrzejsze chociażby incydenty związane z chorobami układu krążenia. A zatem dbanie o wątrobę jest bardzo istotne. Jeśli chodzi o jakby tą funkcję cholesterolu HDL, nie tylko choroby wątroby wpływają na upośledzenie jej działania. Podobnie będą działały niektóre choroby autoimmunologicznie, podobnie działa otyłość, podobnie działa cukrzyca. A zatem profilaktyka dotycząca otyłości, cukrzycy będzie również wpływała na to, że nasz dobry cholesterol będzie sprawniejszy, będzie lepiej dbał o to, żeby nam się nie rozwijała miażdżyca. No i tutaj mamy kolejny czynnik, na który powinniśmy zwrócić uwagę. Jest to prawidłowa masa ciała. Chyba większość osób wie, co to jest wskaźnik BMI. Można go sobie obliczyć. Jeśli mieści się on w granicach prawidłowych, znaczy, że mniej więcej utrzymujemy prawidłową masę ciała. Ci, którzy mają z tym problem, powinni pomyśleć o tym, żeby najczęściej zredukować wagę do prawidłowej. Kolejny czynnik to jest profilaktyka cukrzycy. Jeśli chodzi o to, jest to ogromny problem cywilizacyjny i jeśli chodzi o cywilizację naszą, to zdecydowanie mamy nadpodaż węglowodanów w naszej diecie. Szczególnie jeśli chodzi o profilaktykę cukrzycy, powinniśmy unikać cukrów prostych, czyli jednocukrów, takich jak glukoza czy fruktoza, oraz dwucukrów, z których najbardziej znanym jest sacharoza, czyli znany nam zwykły cukier. Drugą rzeczą, na którą powinniśmy zwrócić uwagę w profilaktyce cukrzycy, jest nieobciążanie trzustki, czyli wyeliminowanie albo duże zredukowanie w naszych posiłkach izomerów trans tłuszczów. Te izomery trans znajdują się w tłuszczach utwardzanych, także głównie są to margaryny. Nie powinniśmy kupować margaryn, nawet jeśli są reklamowane jako absolutnie błyskawicznie obniżające cholesterol. Nie powinniśmy również zakupować przede wszystkim pieczywa cukierniczego, wszystkich ciastek, ciasteczek w sklepach spożywczych. Tak samo dużo izomerów trans zawierają wszelkie fast foody, wszelkie produkty instant. Kolejna rzecz to aktywność fizyczna. Również aktywnością fizyczną możemy podwyższyć sobie poziom dobrego cholesterolu. I nie jest to nic wielkiego. Tutaj nie chodzi o jakieś szczególne ćwiczenia, o pracowanie nad jakimiś grupami mięśni, o chudnięcie czy coś takiego. Chodzi o to, że dla cholesterolu, dla utrzymania dobrego poziomu cholesterolu, tego dobrego, a optymalny poziom HDL cholesterolu powinien być tak w okolicach 60 i wyżej oczywiście, im wyższy, tym lepszy. Do tego wystarczy tak naprawdę półgodzinny, codzienny wysiłek aerobowy, czyli wysiłek na świeżym powietrzu najlepiej, szybki spacer, może być jazda rowerem, w wakacje może być pływanie, może być praca na działce. No musimy sobie wybrać to, co lubimy. Ważne, żebyśmy te pół godziny czasu spędzili na wysiłku, który troszeczkę nas zmęczy. Oczywiście ten wysiłek musimy dopasować do swojego wieku, do swoich chorób nadwagi, czy chorób układu krążenia, czy chorób na przykład układu ruchu. Ale myślę, że warto zadbać o to, żeby ten wysiłek był systematyczny, niewielki. Zaznaczyłam dzisiaj, że codzienny, dlatego że łatwiej nam wtedy przyzwyczaić organizm do takiego wysiłku. Nie jest on duży, można zawsze te pół godzinki wykroić, a rzeczywiście, jeśli to jest systematyczne, to organizm się do tego przyzwyczaja. Jeśli to by było raz na 3-4 dni, to czasami jest takie odkładanie na później i w końcu dajemy sobie spokój w ogóle z aktywnością. No i kolejny, ostatni z takich najważniejszych, zaprzestanie palenia tytoniu. Tutaj nie będę się specjalnie nad nim skupiała, jest on chyba zrozumiały i prosty. Mam świadomość, że wcale nie jest łatwo zmienić swoje nawyki, żeby były one sprzyjające wzrostowi dobrego cholesterolu w naszym organizmie. I sporo osób ma problem z tym, żeby osiągnąć prawidłowy poziom czy wyższy poziom dobrego cholesterolu. Ale no, musimy wziąć pod uwagę, że wszelkie dobre rzeczy wymagają wysiłku, a zdrowie jest jedną z takich materialnie tu na ziemi chyba najlepszych rzeczy, chyba najczęściej sobie życzymy dobrego zdrowia. Jeśli człowiek nie jest zainteresowany zmianą swojego trybu życia, jeśli mu się nie chce, nie ma zacięcia, jakiekolwiek intencje sobie tutaj wymyśli przeciwko, no to zostają leki. I ze smutkiem muszę przyznać, że ilość osób, które nie są zainteresowane poprawą swoich nawyków żywieniowych czy zmianą swojego trybu życia, jest bardzo dużo. Dlatego w Polsce jest dużo osób, które mają choroby układu krążenia, jest duża śmiertelność związana z chorobami układu krążenia i no, są to osoby, które w dużej mierze liczą na lek, a nie na zmianę swojego postępowania. Zwracałam Waszą uwagę, że jeśli chodzi o choroby cywilizacyjne, czyli choroby układu krążenia, choroby typu cukrzyca, nasze odżywianie, nasza aktywność fizyczna, nasze nastawienie do naszego zdrowia jest tak ważne i tak istotne, że gdybyśmy to zmienili, tak naprawdę nie musielibyśmy korzystać z bardzo dużej ilości leków. Leków, które co prawda, jeśli je bierzemy, poprawiają niektóre wskaźniki w chorobie, poprawiają nasze rokowanie, ale każdy lek, który działa, ma również swoje skutki uboczne. Leki cukrzycowe działają promiażdżycowo, insulina działa promiażdżycowo. Leki, które obniżają cholesterol, chociażby statyny, obciążają naszą wątrobę, czasami niekorzystnie działają na układ mięśniowy. Także Szczególnie zachęcam, zwłaszcza te osoby, które już mają problem z chorobami układu krążenia, aby rzeczywiście zwróciły uwagę na postępowanie niefarmakologiczne. Natomiast jeśli chodzi o stosowane leki, najbardziej powszechną grupą leków obniżających cholesterol, czyli szczególnie obniżających ten poziom złego cholesterolu, są statyny i jest ezetymib. Są też inne, mniej znane leki. I teraz, czy one działają? Tak, oczywiście, one działają. One rzeczywiście obniżają poziom złego cholesterolu. Działają szczególnie dobrze, jeśli chodzi o profilaktykę miażdżycy, u osób młodych, a może nie tyle wiek się liczy osób, tylko wiek pojawienia się u nich miażdżycy, czyli działają dobrze w stosunkowo młodych blaszkach miażdżycowych. Poproszę jeszcze raz slajd z miażdżycą. U osób, które mają początki miażdżycy, ta tworząca się blaszka miażdżycowa jest jeszcze miękka. Z tego typu blaszki łatwo wyższy poziom, powiedzmy, dobrego cholesterolu albo łatwo lek, który obniża poziom złego cholesterolu, który sprzyja odkładaniu cholesterolu w tętnicach, może zmniejszyć wielkość tej blaszki miażdżycowej i rzeczywiście to robi. Na tym polega działanie przeciwmiażdżycowe leków typu statyny. Ale jak mówiłam, dzieje się to kosztem też pewnych skutków ubocznych, które musimy wziąć pod uwagę, jeśli chodzi o stosowanie tych leków. Jeśli ta blaszka miażdżycowa jest miękka, ma ona tendencję do pękania, do urywania się i w związku z tym bardzo często właśnie te wcześniejsze fazy miażdżycy powodują ostre incydenty wieńcowe, dlatego szczególnie u takich osób, które mają stosunkowo świeżą, postępującą miażdżycę, warto, jeśli nie zmieniają swojego trybu życia i odżywiania, stosować właśnie statyny. One wtedy jakby działają najskuteczniej, albo organizm odnosi z tego stosunkowo największą korzyść. W momencie, kiedy mamy już starą miażdżycę, te blaszki miażdżycowe zaczynają się uwapniać. One się robią twarde, takie prawie jak kość. I odebranie stamtąd cholesterolu i działanie tych leków typu statyny jest już bardzo słabe. Ale u osób, które mają starą miażdżycę, czyli taką już powiedzmy starsze osoby z zaawansowaną miażdżycą, ich organizm do miażdżycy się przyzwyczaił. Czyli na przykład w momencie, kiedy jest zatkane taką starą blaszką miażdżycową naczynie, ponieważ to się trwało długo, organizm wytworzył krążenie oboczne, czyli jakoś sobie poradził, żeby tą krew do mięśni, na przykład mięśnia sercowego, dostarczać. Czyli nawet jak takie naczynie się zamknie, naczynie wieńcowe, to u osób starszych przeżywalność jest lepsza niż u osób młodych z miażdżycą jeszcze stosunkowo mało zaawansowaną, ale które nie wytworzyły tego krążenia obocznego. Dlatego często to osoby, które mają 50 lat, giną z powodu zawału albo dochodzi u nich do inwalidztwa, ponieważ skutek braku tego krążenia obocznego dochodzi do poważnej martwicy mięśnia sercowego. Mój wykład dotyczący podwyższenia tego dobrego cholesterolu oczywiście jest dla wszystkich, ale szczególnie chciałabym, żeby zwróciły na niego uwagę osoby, które już mają problemy z chorobami układu krążenia, bo u nich korzyści z tego postępowania niefarmakologicznego będą duże, będą rzeczywiście zahamują rozwój miażdżycy. Czasami mogą nawet cofnąć rozwój miażdżycy. Więc jest to bardzo istotne, dlatego jeszcze raz chciałabym powtórzyć te najważniejsze czynniki, mianowicie aktywność fizyczna, niewielka, codzienna, półgodzinna aktywność fizyczna, wyrzucić tłuszcze trans z pożywienia, czyli powtarzam, produkty typu fast food, instant i margaryny. Warto stosować tłuszcze naturalne, czyli masło, smalec. Tłuszcze znajdują się również w tłustszych mięsach, w tłustych rybach, które bardzo są zalecane, również ze względu na kwasy omega-3. W orzechach mamy tam dodatkowo spore ilości witaminy D, witaminy K2, również w jajkach, które są, polecam z całego serca. Następnie błonnik, ważny składnik znajdujący się między innymi w warzywach, których w naszej diecie powinno być zdecydowanie więcej. W Polsce dużo się zmienia, ale mimo wszystko jeszcze warto powtarzać, że warzywa wszelkie powinny być naprawdę uwzględniane w naszym jadłospicie częściej. Ta dieta bogata w warzywa będzie też zawierała kwas foliowy, witaminy z grupy B, tak samo jeśli chodzi o pieczywo. Jeśli stosujemy, nie powinno to być w dużych ilościach, ale lepiej stosować pełnoziarniste produkty zbożowe. Zaprzestanie palenia tytoniu. Ograniczenie spożycia alkoholu, nawet ze względu na wątrobę, o której już mówiłam, że będzie jej stan wpływał na jakość produkowanego cholesterolu HDL, czyli tego dobrego, i na jego ilość. No i chyba najmniej sympatyczne z zaleceń, przynajmniej dla niektórych, przynajmniej te osoby, które mają już choroby układu krążenia, powinny wyeliminować w ogóle słodzone napoje ze swojej diety, zwłaszcza słodzone, gazowane napoje. O wiele lepiej jest wypić wodę, gorzką herbatę, gorzką kawę, a do tego jakieś ciastko, niż pić słodzone napoje, ponieważ bardzo często tracimy kontrolę nad tym, jaką ilość cukru dostarczamy w ten sposób do naszego organizmu. W zwykłej szklance soku owocowego, soku na przykład pomarańczowego, mamy około 5 łyżeczek cukru. To jest bardzo dużo. Jeśli wypijemy 3 szklanki soku pomarańczowego, który jest uważany za zdrowy, dostarczamy sobie 15 łyżeczek cukru. Wyobraźcie sobie. Także u tych osób, które mają problemy z chorobami układu krążenia, słodkie napoje powinny być z diety generalnie wyeliminowane. Oczywiście nie chodzi mi o to, żeby sobie z diety robić religię. Jeśli jesteśmy na weselu, jeśli jesteśmy na jakimś spotkaniu, jeśli to zrobimy raz na jakiś czas, wypijemy sobie szklankę coli, nic się nie stanie. Ale chodzi o to, żeby generalnie w naszym takim codziennym odżywianiu tych słodkich, zwłaszcza gazowanych napojów po prostu nie było. Tyle w dzisiejszym wykładzie dotyczącym podwyższenia dobrego cholesterolu. Będę kończyć, zwłaszcza, że muszę sobie zorganizować taką półgodzinną przebieżkę, bo jak wiecie, mój poziom cholesterolu troszeczkę pozostawia do życzenia. Dziękuję bardzo, do widzenia.